Cześć! Z tej strony Kuba. Dokładnie 50 lat temu, 20 lipca 1969 roku, Neil Armstrong, Buzz Aldrin i Michael Collins wylądowali na księżycowym globie, wypowiadając to słynne hasło, które na zawsze przeszło do historii. To mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości. Wydarzenie to jest o tyle historyczne i znaczące, że użyta technika i technologia na zawsze zmieniła nasze życie i postrzeganie świata, a w międzyczasie pozwoliła mi założyć ten podcast, który właśnie przebił magiczną barierę 400 odtworzeń. Jestem Wam za to ogromnie wdzięczny i już teraz chciałbym zaprosić Cię do wysłuchania 29 odcinka podcastu Open Source, w którym opowiem Ci o technologii, a właściwie technologiach, które pozwalają pisać hybrydowe aplikacje webowe, które swoimi możliwościami wykraczają daleko poza PVA, a które napisane są w języku, które na takie nie pozwala. Jest to Capacitor i Ionic Framework, o których już teraz z chęcią Ci opowiem. Zapraszam na odcinek. No i co? Odpalamy! Okej, zacznę od w ogóle powiedzenia, czym jest Capacitor i czym jest Ionic. I tutaj fajna analogia, dlatego że no od zawsze wiadomo, że ludzie mają zwyczaj ułatwiać sobie życie. Tak było kiedyś i tak też jest dziś. No i tak samo było z aplikacjami, ponieważ kiedy na rynku no na dobre zadomowiły się już pierwsze smartfony, czyli przy okazji premiery powiedzmy iPhone'a w 2007 roku, pierwszego, no to już wtedy zaczęto powiedzmy widzieć potencjał w tworzeniu aplikacji przeznaczonych na te urządzenia. I są to aplikacje natywne, pisane na natywnym języku, z wykorzystaniem natywnych technologii i wykorzystując te best practices dla danej platformy. Natomiast pisanie na iOS-a trwało mniej więcej rok tylko na iOS-a, dlatego że w 2008 roku pojawił się dziś legendarny HTC Dream, znany także pod nazwą G1, w Polsce określony jako Era G1, dlatego że Era to był ówczesny T-Mobile, a ten model nazywa się, był określany jako G1 i dlatego było Era G1, czy coś takiego. Natomiast jego premiera też mocno przewróciła rynkiem, dlatego że no, nagle pojawił się iOS, nagle potem pojawił się Android i nagle właściwie z telefonów z systemem typu powiedzmy jakiś tam Symbian przeszliśmy do czegoś, może nie Symbian, ale jakby przeszliśmy po prostu sporą drogę, jeżeli chodzi o pierwsze telefony, a moment, w którym pojawiły się już smartfony typu właśnie iPhone i telefony z Androidem. W każdym razie, wtedy okazało się, że no nie jest tak łatwo, jeżeli chodzi o pisanie aplikacji, dlatego że teraz warto by pisać aplikacje zarówno na iOS, jak i na Android, dlatego że i tu no jest duży potencjał, tym bardziej, że tych aplikacji jest wiadomo mało, no bo jest dopiero początek, łatwo można pewnie się wybić z tymi aplikacjami, no i warto spróbować. No i wtedy pojawił się problem tego typu, że nie jest łatwo, a szczególnie w pojedynkę, napisać, testować i utrzymać aplikację po prostu na dwóch różnych platformach, czyli na Androidzie, na iOSie, gdzie na każdą z tych platform piszemy w dwóch różnych językach i tak naprawdę musimy opierać się na naszej znajomości, bo ciężko znać fachowo dwa języki i cały czas z nimi nadążać, takie języki właśnie jak chociażby Kotlin i Swift. Wtedy bardziej by to było Objective-C i Java. Natomiast generalnie po prostu było ciężko, jeżeli chodzi o tworzenie cross-platformowych aplikacji, które jeszcze miały wyglądać tak samo i działać mniej więcej tak samo na obu systemach. W 2009 roku pojawiły się pierwsze plany ułatwienia tego procesu. W związku z tym, że pojawiło się jakieś tam SDK dla iPhone'a, które pozwalało na tworzenie aplikacji działających w Safari na podstawie właśnie po prostu HTML5. Wtedy chyba, nie jestem pewien, czy HTML5 już wtedy był. Nie patrzyłem, nie sprawdzałem. W każdym razie w języku HTML. I wtedy też na rynku pojawiła się pierwsza taka właściwie open source'owa, znaczy nie wiem, czy to była pierwsza, totalnie pierwsza taka próba, natomiast w chwili obecnej jakby najbardziej znacząca historycznie próba w postaci Apache Cordova, która to na zawsze zmieniła proces tworzenia aplikacji mobilnych, pozwalając na tworzenie hybrydowych właśnie takich aplikacji w językach HTML, CSS i JavaScript. I wtedy pojawił się drugi problem, Problem dotyczy tego, że kordowa, czyli drugi człon nazywa paszy kordowa, dostarcza właściwie tylko funkcjonalności, czyli dostarcza tego, że kod napisany w HTML-u odpala się w trybie WebView, dlatego że hybrydowe aplikacje nie są tak do końca natywne, to znaczy one odpalają się na telefonach natywnie i mogą być publikowane do sklepów, natomiast one nie są natywne, po prostu one działają w oparciu o tak zwany WebView. Mówiłem o tym w odcinku o hybrydowych aplikacjach mobilnych. Tutaj nazwałem hybrydowe aplikacje webowe, natomiast to w sumie jest jedno i to samo tak na dłuższą metę. Natomiast jakby głównie chodzi o to, że Cordova dostarcza po prostu funkcjonalności, ale nie tylko o to chodzi w aplikacjach, ponieważ to jest wygląd i wiadomo, ta łatwość developmentu. No i ogólnie po prostu chodzi o tą całą otoczkę, niekoniecznie tylko i wyłącznie związaną z funkcjonalnością. I wtedy pojawiło się coś podobnego, ale mimo wszystko nieco różnego, dlatego że pojawił się jQuery Mobile, który działał na podobnej zasadzie, no ale dostarczał jednak fabrycznych komponentów HTML, które no już jakoś tam funkcje zapewniały. I teraz warto by było tak naprawdę pójść troszkę dalej, dlatego że w 2013 roku na rynku pojawia się tytułowy Ionic Framework. Jest to open source'owy framework, tak jak w nazwie w sumie, przeznaczony do tworzenia hybrydowych aplikacji mobilnych, czy też, no powinienem bardziej powiedzieć, mobilnych, które mogą też działać na webie. I jakby on pierwotnie został stworzony dla Angulara w wersji pierwszej, czyli współcześnie nazywanego AngularJS, a wraz z premierą Angulara 2 cały framework został przeniesiony właśnie na niego. No i w ten sposób powstała platforma, która dostarcza natywnych komponentów i umożliwia ich użycie obecnie w formie Web Components. I jakby dzięki temu proces tworzenia hybrydowych aplikacji mobilnych no, uległ znaczącej poprawie, natomiast wciąż problem był ten sam. Tutaj odnosimy się już do kapasitora. Teraz mówię, dlaczego kapasitor został w ogóle stworzony. Bo chodziło o to, że był problem i chodziło o natywne funkcje. Mimo tego, że był natywny wygląd, de facto napisany w HTML, CSS i JavaScript, bo aplikacja działa w WebView, to brakowało łatwości tworzenia tych właśnie natywnych feature'ów. Ponieważ Cordova mimo wszystko, mimo tego, że naprawdę było to jest to świetne rozwiązanie, naprawdę fajnie się sprawdza, to mimo wszystko im dalej Ionic chciał popychać swój projekt do przodu, im bardziej chcieli go usprawniać, tym większe znaleźli problemy w związku z Cordovą. No i po prostu nie było to, doszli do wniosku, że nie było to rozwiązanie bez wad i wydajność, nowoczesność i ten sposób tworzenia plugin spowodował, że około półtora roku temu Ionic Team zaczął pracę nad biblioteką Capacitor. Jest to rozwiązanie, które pozwala na tworzenie aplikacji właściwie w identyczny sposób jak Cordova, z którą no, notabene zachowuje wsteczną kompatybilność, ale w dużo, dużo łatwiejszy sposób, dlatego że rozwiązuje większość problemów, daje dużo łatwiejszy dostęp do natywnych API, jest dużo nowocześniejszy, jest to dużo nowocześniejsza technologia i oczywiście robi to dla systemów Android, iOS, Windows, Mac, Linux oraz Web, czyli generalnie przeglądarka. I może być używany w formie standalone, gdzie działa jak na zasadzie takiej jak właśnie Apache Cordova. Po prostu możemy go używać do budowania normalnych aplikacji, które będą się odpalać i będą miały funkcjonalność natywną, natomiast one nie będą jakimś tam widokiem, wyglądem żadnym tam ogarnięte, po prostu wygląd już jest jakby po naszej stronie. Natomiast druga opcja jest taka, że możemy użyć go właśnie z Ionic Framework. Jest to najczęściej spotykana opcja, dlatego że fajnie się to dopełnia, zostało to stworzone właśnie dla Ionic Framework i jakby jest głównie skierowany do niego. Tym niemniej można używać go z innymi również rozwiązaniami. Można, jeżeli ktoś bardzo chce stworzyć własną aplikację, w której wykorzystuje napisane samym komponenty, natomiast sam runtime to jest właśnie kapasitor. Słyszałem nawet, że nawet na... No, generalnie chodzi o to, że można w różny ciekawy sposób zmiksować Ionika, można usłyszeć, że ludzie robią na przykład połączenie jakichś frameworków popularnych do CSS-a i jakieś takie właśnie rozwiązania jak Ionik i po prostu robią z tego miksa do natywnej biblioteki, takiej ala natywnej. warto pamiętać, że ona cały czas jest odpalona po prostu w webview. I to jest po prostu fajne, ponieważ ten kapacitor właśnie pozwala nam na to tworzenie w troszkę lepszy sposób i uważam, no warto na pewno spróbować. No okej, ale ktoś może powiedzieć właściwie, czym się różni ten Ionic i kapacitor od innych rozwiązań? I tak naprawdę w dużej mierze nie różni się bardzo, natomiast różnice polegają na tym, że jest dużo, dużo lepsza jakość działania. To znaczy, są to przede wszystkim rozwiązania, które są już na rynku dosyć sporo czasu, dlatego że sam framework jest od 6 lat na rynku, kapacitor jest od 1,5 roku, natomiast jest już, wyszedł z fazy beta, jest już wersja pierwsza, można stabilnie używać. Może tutaj, nie wiem, czy jest to miarodajne, natomiast ja używam tego w swoim projekcie, którym wykorzystuję Firebase'a jeszcze i właśnie Ionica i używam tego w swoim projekcie gdzieś tam zarządzania local storage i do powiadomień. I też miałem okazję użyć tego do GPS-a i tam trackowania na podstawie map, natomiast generalnie po prostu chodzi o to, że miałem już styczność z kapasitorem i uważam, że jest to dosyć dobrze działające rozwiązanie i w mojej opinii dużo też wygodniejsze niż użycie Cordowy. Tym bardziej też, że Ionic jest rozwiązaniem teraz już działającym w oparciu web komponenty, a do tego też za chwilę dojdę. Używanie takich rzeczy jak kontrolery i takie inne specyficzne dla Angulara rzeczy w Reakcie nie jest za bardzo możliwe, na przykład albo Vue. I z tego powodu chociażby Ionic po prostu proponuje nam kapasitora i tylko i wyłącznie jeżeli chodzi o Reacta i Vue. Jeśli chodzi o Angulara, na którym oryginalnie po prostu bazował Ionic, to tam będzie wsparcie, jest i będzie wsparcie dla Cordowy. Natomiast, no bo to jest zbyt duża zmiana, żeby robić to tak bez strasznej kompatybilności. Natomiast mimo wszystko przy okazji Reakcji, z racji tego, że to jest jakby kapacitor pojawił się w Ioniku analogicznie z premierą Ionika 4 dla Reacta i dla Vue również, no to po prostu już nie było sensu dodawać do tego Reacta i Vue Cordowy, skoro jest już ten kapacitor, który jest kompatybilny wstecznie z pluginami do Cordowy, których Ionic używa, więc jest to no, wygodne, można z tego po prostu skorzystać. I tak naprawdę też rzeczą, która jest dosyć ważna, jest to, że Ionic cechuje się dosyć sporą społecznością, dlatego że jakby chodzi mi o to, że to wszystko jest implementacją wokół WebView i Cordowy. Natomiast Ionic po prostu jest czymś, co jest rozwijane przez bardzo sporą grupę ludzi. Jest bardzo dużo kontrybutorów w core teamie, znaczy jest bardzo duży core team generalnie i dużo różnych rzeczy robią. I po prostu dzięki temu, mimo tego, że to jest de facto taki wrapper wokół Cordowy i kapasitora, no to jednak jest to obecnie może nie najlepsze, bo to ciężko by było powiedzieć najlepsze, ponieważ jest to bardzo względne, co jest najlepszym technologią. Tak naprawdę nie da się tego za bardzo stwierdzić. Natomiast jest to jedna z lepszych technologii na pewno, która może być, jeżeli chodzi o tworzenie hybrydowych aplikacji mobilnych. Zaletą hybrydowej aplikacji mobilnych to już nie będę tak bardzo się zagłębiał, dlatego że jest, jakby nagrałem o tym odcinek ostatnio. Jakiś czas temu. Natomiast ogólnie główną cechą hybrydowych aplikacji mobilnych i główną zaletą tego jest to, że przy okazji Ionica na przykład i w ogóle hybrydowych aplikacji mobilnych zyskujemy praktycznie, właściwie 100% kodu działa zarówno na iOS-ie, Androidzie, na webie, wszędzie indziej. O co chodzi? Chodzi o to, że przy okazji React Native na przykład, który jest bardzo fajną technologią, nawiasem mówiąc, natomiast no tak jak Ionic też ma tam swoje różne wady i zalety, Jakby wiadomo, zaletą React Native jest ta wydajność, jest dostęp do funkcji natywnych i tak dalej, jest to, że ona faktycznie jest później natywna, bo jest już kompilowana pod kod taki natywny, totalnie natywny. Natomiast mimo wszystko przy okazji React Native, przy okazji bardziej zbudowanych projektów, reużywalność kodu dla platform iOS i Android mniej więcej sięga około 70%. To znaczy, praktycznie nigdy nie jest tak, że mamy ten sam kod napisany i on działa od razu na iOSie i na Androidzie. To znaczy, ja na przykład robiąc aplikację kilka w React Native, spotkałem się z tym, że mamy komponenty typu jakiś tam status bar Android, status bar iOS i musimy po prostu robić ify, która jest platforma. Jeżeli jest iOS, to robimy na iOS, a jeżeli na Androida, to robimy Androida. I to powoduje, że ten kod reużywalny na dwóch platformach tak naprawdę no właśnie spada do około 80%. No i do tego też dochodzi kwestia taka, że z racji tego, że jest to kod kompilowany do natywnych, natywnych komponentów w Androidzie i na iOSie, na obu tych platformach jest różny wygląd tych elementów i z tego powodu ta stałość po prostu designu dla danej aplikacji no, na różnych platformach po prostu spada. I przy okazji Ionika, no, przy okazji w ogóle chyba do aplikacji mobilnej, główną zaletą jest to, że na iOSie i na Androidzie działa to w WebView i jest ten sam wygląd na obu tych platformach. Nie trzeba nic dodawać, odejmować, jest wszystko to samo, tak samo na webie i i wszędzie indziej. I z tego powodu jest po prostu możliwość taka, że działa to w oparciu po prostu o ten, jakby tą jeden, one single code base i po prostu jest to dużo wygodniejsze, jeśli chodzi o tworzenie, szczególnie jeżeli robimy to w pojedynkę. I cóż, tak naprawdę no, warto do tego jeszcze dodać to, że aplikacja hybrydowa, z racji tego, że odpalana jest WebView, nie jest co prawda tak samo wydajna jak aplikacja natywna, natomiast jest bardzo, bardzo, bardzo podobna, jeśli chodzi o wydajność, a już na pewno jest bardzo podobna, jeśli chodzi o wydajność do React Native. Oczywiście przy bardzo, bardzo zbudowanych projektach te różnice by się powiększały do nich, po prostu względem siebie między Ionikiem a Reactem Native. Natomiast mimo wszystko przy większości aplikacji jest podobnie, jeżeli chodzi o wydajność, a są różnice, chociażby właśnie takie, to się chyba nazywa platform continuity. I po prostu przy okazji iOSa i Androida ten wygląd na React Native jest różny, przy okazji Ionika jest taki sam. Ostatnia zaleta, taka właściwie największa, jaka mi ta przychodzi do głowy, jest oparcie o Web Components, dlatego że od czwartej wersji Ionika, która jest od nowego roku, od 2019 roku, tak naprawdę Ionik opiera się o Web Komponenty, totalnie Web Komponenty. Jest specjalna biblioteka Stencil, o której też będzie odcinek, która pozwala na kompilowanie web komponentów i generowanie bindingów dla tych web komponentów pod Reacta, Angulara i Vue, i tak samo jeszcze chyba tam z Ember. Więc obecnie natomiast nie zmienia to faktu, że i tak generuje web komponenty i to powoduje, że obecnie Ionik, tak jak rok temu mógł być używany tylko z Angularem, tak teraz może być używany z Angularem, z Reactem, z Vue, z Emberem, z różnymi innymi bibliotekami, frameworkami. W natywnym HTML-u po prostu przez CDN-a można wrzucić skrypt tak po prostu do HTML-a. Nie trzeba paczki w NPM-ie odpalać, znaczy pobierać, no i później przez CLI generować projektu. I no po prostu jest to duży krok naprzód, że jest oparcie o komponenty. Ale oczywiście to nie zmienia faktu, że to nie jest tak do końca, że te web komponenty są takie w 100% web komponenty, dlatego że i tak jak się wejdzie na GitHuba, to mają osobny projekt pod Ionic Angular, Ionic React i Ionic Vue. I w każdym z tych projektów jest trochę kodu, który mimo wszystko jest pisany, natomiast jakby sam core tych wszystkich rzeczy, typu batony, jakieś tam teksty, switchery, takie różne inne rzeczy są napisane w stencilu i one właściwie działają od razu w stencil. Głównie pisane jakby konkretnie pod specyficzną bibliotekę są rzeczy, które wymagają użycia rozwiązania, którego dana biblioteka nie implementuje, albo jest to bardzo niewygodne, więc framework wykonuje, znaczy ta konkretna paczka, na przykład właśnie ten Ionic React wykonuje różne akcje, żeby właśnie tą czynność wykonać i zwrócić nam później komponent, który możemy użyć. Dla przykładu w Angularze i chyba w Vue do tworzenia alertów używa się kontrolerów, alert controller. I on tam ma funkcje typu enable, disable i tak dalej. Przy okazji Reacta nie ma czegoś takiego, ponieważ na przykład w Angularze przekazuje się to po prostu w konstruktorze do komponentu. To się chyba nazywa, ale nie chcę tego, nie, to nie jest, chociaż może to jest, to chyba się nazywa dependency injection. Tak mi się wydaje, że to się, tak, to się chyba nazywa dependency injection, czyli po prostu wstrzykiwanie zależności przez konstruktor w klasie, w komponencie w Angularze. Gdzie sobie po prostu robimy private coś tam, dwukropek coś tam, czyli chodzi tutaj o typy, bo Angular to jest TypeScript. Natomiast chodzi o to, że po prostu tam w Angularze i Vue mamy dependency injection, to znaczy w Angularze jest dependency injection, w Vue mamy po prostu obiekt Ionic, gdzie mamy ten kontroler. Przy okazji Reacta tego nie ma, bo obecnie Ionic przygotował się na hooksy, więc tam w hooksach nie ma konstruktorów, więc nie ma dependency injection, więc nie można zrobić czegoś takiego. I po prostu w Reakcie używa się, jest dalej komponent alert, natomiast ten komponent pod spodem sam implementuje sobie jakby ten kontroler do alertów i on później go wykonuje i zwraca nam tylko komponent, który ma funkcje, które pozwalają nam go ten stan tego alertu zmieniać. W każdym bądź razie jest to rozwiązanie już cross-platformowe, które działa na webie, na iOSie, na Androidzie, na Linuxie, Macu, Windowsie. Jest rozwijane przez sporą grupę ludzi. Jest dużo różnych błędów i takich, powiedzmy, może nie chcę nazwać to błędami, bo to jest złe określenie, ale jest dużo rzeczy, które można usprawnić. Dużo rzeczy się zmienia cały czas. Na przykład ja rozwijając teraz aplikację, napisaną właśnie w Reakcie z wykorzystaniem Ionika, który to właśnie React dla Ionika jest obecnie w becie. Natomiast no i z tego powodu się dużo rzeczy zmienia po prostu. Znaczy, po prostu chodzi o to, że robię sobie projekt i tam mija miesiąc i po tym miesiącu, powiedzmy, wygląda to już inaczej. Muszę coś tam przepisać, zmienić to, bo stare rozwiązanie nie działa. Natomiast nie dziwię się osobiście, bo to jest oczywiście beta wersja dla Reacta i jest to jak najbardziej logiczne, że rzeczy się zmieniają różne, ale mimo wszystko uważam, że to są zmiany dobre i po prostu to jest fajne, że regularnie są różne tak zwane breaking changes, dlatego że dzięki temu, no oczywiście, jeżeli ja piszę taką aplikację, to muszę ją zmieniać, natomiast można usprawnić generalnie działanie samej po prostu paczki. Więc uważam, że naprawdę ogólnie Ionic obecnie w 2019 roku jest całkiem, powiedzmy, stabilnym rozwiązaniem. Znaczy, bym powiedział nawet bardzo stabilnym. Na tyle, że można go spokojnie używać w takich większościach projektów, powiedzmy, w których po prostu chcemy napisać coś, co będzie działać natywnie na różnych platformach, znaczy ala natywnie w tym WebView właśnie. Jednocześnie no, mamy ograniczone zasoby, powiedzmy, jesteśmy w pojedynkę, działamy i nie mamy koniecznie tyle czasu, żeby uczyć się kilku języków, kilku różnych rozwiązań, a chcemy mimo wszystko wydać jakąś aplikację i chcemy też zrobić to w swoim ulubionym frameworku, niekoniecznie bazując na czymś, co jest bardzo zależne od frameworka typu React Native. Mimo wszystko jest to fajna technologia, natomiast jest jakby zależna od samego Reacta, czy też jest Vue Native na przykład. I bo tutaj właśnie w Ioniku możemy działać w oparciu o komponenty, możemy napisać to wszystko w HTML-u, w CSS-ie, czy w JavaScriptie zwykłym, czy też w TypeScriptie zwykłym, więc też możemy to po prostu później połączyć z naszym ulubionym stackiem technologicznym. I myślę, że to jest całkiem fajne. To, co jeszcze warto by było powiedzieć, to jak tak naprawdę w ogóle działa sam Ionic i kapasitor. I otóż, jeżeli chodzi o działanie samego frameworka Ionic, to kwestia jest dosyć prosta, dlatego że opiera się to wszystko o zwykły kod HTML, wsadzony w web komponenty i oparty na Shadow DOM-ie. To znaczy, mamy po prostu kod HTML, który jest jakby wrzucony, wstawiony do web komponentów. Te web komponenty go renderują, go w formie Shadow DOM-a i w ten sposób po prostu mamy to wszystko w przeglądarce. Natomiast inaczej sprawa ma się z kapasitorem, ponieważ kapasitor jest takim trochę miksem kordowy i miksem nowych rozwiązań, dlatego że jest to runtime dla Androida, iOS-a i Windowsa, Maca oraz Linuxa, bo no i oczywiście też dla weba, bo on działa tak, że w momencie, kiedy wykrywa uruchomienie na natywnych platformach, odwołuje się do natywnych API, a w momencie, kiedy odpalamy go w przeglądarce jako czy to aplikację normalną z adresu po prostu URL, czy to jako PVA, on to wykrywa i odwołuje się do po prostu API przeglądarki nienatywnego, natomiast tego, który jest dostępny w przeglądarce. I po prostu ten runtime jest napisany w natywnych językach, takich jak Java czy Swift. To można sobie znaleźć na repozytorium na GitHubie. I one są ze sobą łączone w pewien odpowiedni sposób, który powoduje właśnie, że mamy taką funkcjonalność cross-platformową. I znajdziemy też tam sporo kodu, który jest odpowiedzialny za kompatybilność wsteczną z biblioteką kordową, dlatego że to też jest rzecz istotna, ponieważ sam kapasitor nie oferuje wielu. Na przykład chodzi generalnie o to, że jeżeli sobie wejdziemy na stronę ionicframework.com, to tam jest taka opcja, że można sobie wybrać, to się nazywa Ionic Native i są to natywne moduły, które mają wiele różnych funkcjonalności, na przykład jest Apple Pay, jest obsługa Touch ID, takie różne inne funkcjonalności i działa to w oparciu o kordowe i tego nie ma natywnie, tak jak wspomniałem, w kapasitorze. Ponieważ właśnie to są pluginy z kordowy, ale one są kompatybilne wstecznie, znaczy właściwie kapasytor jest kompatybilny wstecznie z pluginami do kordowy, dlatego można pobrać po prostu takie pluginy i używać ich w kapasitorze. Właśnie z tego powodu jest ten kod związany z kordową, żeby zapewnić tą kompatybilność wsteczną. Ostatnią rzeczą, o której bym chciał powiedzieć, są zalety i wady Ionic Framework i samego kapasitora. I tak naprawdę chciałbym odpowiedzieć na pytanie, czy warto ich użyć w swoim projekcie, czy są już na tyle stabilnym rozwiązaniem, że są w stanie być alternatywą dla czegoś takiego jak React Native, który bądź co bądź jest, no, jakby nie, że jest lepszy, ale nie chcę tego powiedzieć, że on jest dużo lepszy, tylko bardziej bo jego możliwości same w sobie są bardzo podobne, ale chodzi mi o to, że React Native jest rozwiązaniem dużo bardziej, powiedzmy, dojrzałym, w tym sensie, że no, Facebook na nim działa, Messenger, Instagram, działa na nim wiele różnych aplikacji, nie tylko od Facebooka, bo z tego względu to też aplikacja Tesla na tym działa, no, mnóstwo różnych aplikacji, PayPal, mnóstwo rozwiązań jest opartych o React Native. Z tym PayPalem to nie jestem pewny, ale na pewno Tesla ma tą aplikację właśnie w React Native. I kwestia jest po prostu taka, że mimo wszystko ten Ionic Framework, mimo tego, że nie jest tak powiedzmy dojrzałym rozwiązaniem, mówię o tych aplikacjach, jak chociażby React Native, dlatego że jedyną aplikacją taką większą na chwilę obecną napisaną w Ioniku jest Sworkit, czyli aplikacja taka do fitnessu. Natomiast to jest dosyć taka no, popularna aplikacja, dlatego no, jest to jakiś tam, jest to po prostu przykład, że można zrobić naprawdę fajną aplikację właśnie z wykorzystaniem tego frameworka. Natomiast samych jego zalet to trzeba zdecydowanie wymienić prostotę, która przebija tutaj takie rozwiązania jak Native Script i React Native, dlatego że tak naprawdę jedynym właściwie wymaganiem do poznania tych technologii jest podstawowa znajomość HTML, CSS i JavaScript, dlatego że wszystkie rzeczy takie jak jakieś tam kontrolery i tak dalej, to już są bardziej skomplikowane tematy, natomiast same podstawy typu jakieś przyciski i tak dalej, to jest po prostu zwykła znajomość HTML-a, zwykła znajomość pisania prostego kodu, prostego po prostu markupu w HTML-u. I oczywiście można powiedzieć, że to samo jest też w przypadku innych tych rozwiązań, Natomiast to, co jest w przypadku w ogóle aplikacji na podstawie kordowej, to jest to, że to, co wyróżnia te aplikacje, to jest to, że nie mówię tylko o Ioniku, tylko mówię ogólnie. Aplikacje, które są napisane w oparciu o HTML-a, o kordowe, wyróżnia to, że one po prostu nie ma podziału w żaden sposób na platformy. To znaczy, przy okazji, na przykład React Native mamy komponenty typu jakiś tam status bar iOS, status bar Android, jakieś takie różne. Nie mówię, że koniecznie status bar, ale mamy komponenty, bo nie pamiętam już, które to były. Natomiast na pewno są, natomiast pamiętam, że na pewno jest kilka komponentów, które po prostu mają swoją wersję dla Androida i iOS-a i nie można ich używać jako jeden komponent, który po prostu będzie sam to wykrywał. I to jest pewne utrudnienie. Dodatkowa rzecz, która jest istotna, to to, że mimo to, że Ionic oferuje funkcjonalność uruchamiania na urządzeniach mobilnych natywnie, w sensie natywnie w oparciu o ten web, natomiast jako zwykły plik APK, to nie jest to wymagane. Można odpalić aplikację po prostu w trybie, w przeglądarce. Jest to normalna opcja domyślna, tak de facto. I to jest prawdopodobnie największa zaleta, że nie trzeba uczyć się żadnych frameworków, tak jak przy Reakcie trzeba się nauczyć Reakta, przy NativeScriptie trzeba się nauczyć Vue, który jest w miarę akurat łatwy, natomiast potem jest jeszcze opcja, żeby się nauczyć Angulara. Angular jest bardzo takim zaawansowanym frameworkiem, natomiast jest też trudny w nauce. No niestety, jakby chodzi o to, że po prostu próg wejścia w Reacta i Vue w porównaniu do na przykład Angulara jest dużo niższy. No jakby to powoduje, że po prostu to jest po prostu fajne podejście, ponieważ jeżeli ktoś chce po prostu się nauczyć podstaw, niekoniecznie chce się uczyć dużego frameworka, to jest w stanie użyć sobie po prostu tylko HTML-a albo po prostu skorzystać ze swojego ulubionego frameworka, niekoniecznie być po prostu po prostu musieć nauczyć się danego frameworka, który jest po prostu jakby już jakiś tam w konkretnym zakresie wybrany. Chodzi tutaj o to, że na przykład właśnie ten React Native jest ten React, przy Vue Native jest Vue, którego się trzeba nauczyć. Przy NativeScriptie się pomyliłem, bo jest jeszcze opcja, oprócz tego Vue i Angulara, jest jeszcze opcja, że można pisać w zwykłym HTML-u i CSS-ie, tylko że tutaj nie piszemy do końca w HTML-u, tylko bardziej pisze się w XML-u. To jest takie, plik jest w rozszerzeniu HTML, na przykład, natomiast same jakby elementy są w takiej konwencji jakby XML-owej. Więc tak to wygląda. Po prostu w Ionic Framework nie trzeba się w ogóle uczyć żadnego frameworka. Można ani biblioteki, bo React jest biblioteką, można stosować ją z dowolnymi rozwiązaniami. Oczywiście nie było to możliwe w przeszłości, ponieważ w przeszłości była wyłącznie wersja dla Angulara, natomiast już teraz jest po prostu to wszystko dostępne dla każdego tego typu rozwiązania. Kolejna zaleta to jest to, że Ionic, nie wiem czy o tym już mówiłem, ale jest po prostu w formie modułu NPM, czyli można go po prostu wstawić do tagu script i na zasadzie właśnie tego tagu można już go używać. Tam trzeba jeszcze dodać CSS-a z Ionica i można już po prostu działać. Do tego coś, co jest jeszcze fajne, to jest to, że regularnie powiększa się społeczność i rośnie popularność tego rozwiązania, dlatego że pojawia się coraz więcej tutoriali i różnych guide'ów, książek i tak dalej, kursów. Dużo z nich jest darmowych i też bardzo dużo ludzi łączy sobie Ionica z Firebase'em. W ten sposób powstał taki stack technologiczny, tak jakby, że mamy sobie Angulara, Firebase'a, czyli bazę danych po prostu, NoSQL'ową od Google'a. Znaczy w ogóle to jest usługa, ale tam jest też baza danych NoSQL'owa od Google'a. I do tego mamy jeszcze samego Ionica. No obecnie można by było też powiedzieć to samo, że jest React, Firebase plus Ionic, albo Vue plus Firebase plus Ionic, natomiast jakby ten trend już zaczął się przy Ionic V3, który właśnie był tylko dla Angulara. Tak czy siak, to zalety. Wad jest dużo mniej. Tak naprawdę główną wadą, jaką można wymienić, to jest to, że jest dosyć mała popularność, w tym sensie, że jest mało takich aplikacji, takich real world po prostu usage. Jest mało przykładów takich aplikacji, które zostały wykorzystane po prostu, do których zbudowania zostały wykorzystane te technologie. Bo tak jak już powiedziałem wcześniej, to jest głównie Swarkit. Druga rzecz, która jest, może być odrzucająca czasami, szczególnie w chwili obecnej, kiedy mamy betę dla Reacta i dla Vue, to jest to, że bardzo często zmienia się API. Dlatego, że na przykład ja teraz mając aplikację, właściwie co 2 tygodnie czy co 3 muszę zmieniać tam część aplikacji, bo API się zmieniło, bo już nie, ikonki importuje się inaczej, coś tam się robi inaczej, już pewnych rzeczy nie ma, coś nie działa, trzeba to zmieniać. Ale to w wersji beta jest całkowicie normalne, także myślę, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy Ionic wyjdzie z bety dla tych po prostu rozwiązań takich jak właśnie Vue i React. I wtedy będzie, no i też Ember, i wtedy będzie można po prostu używać sobie, chociaż może inaczej, Ember to jest przykład użycia, bo jakby oficjalnie wspierane z tego co wiem biblioteki, jakby paczki, to jest Ionic React, Ionic Angular i Ionic Vue. Embera nie słyszałem, natomiast nie jestem pewny, czy tak na pewno jest, czy jest wspierany, czy nie, bo jakby użycie w formie webkomponentów tak jak najbardziej, ale nie wiem, czy jest wspierany w formie jakiegoś tam routera i tak dalej, czy się po prostu integruje bardziej z tym frameworkiem. Nie wiem, dlatego nie wiem, dlatego po prostu teraz nie jestem w stanie powiedzieć, czy tak jest. Natomiast na pewno jest to w stanie działać w formie webkomponentów, ale już jakby integrację musimy sobie samemu napisać. Tak poza tym, to właściwie nie ma żadnych innych problemów. To, co jest też ważne w przypadku Ionika, to jest to, że jest łatwy w nauce, bardzo szybki i wydajny oraz bogaty w funkcjonalności. To znaczy po prostu, może dokumentacja nie jest taka dobra jak przy okazji React Native albo Native Scripta, natomiast jest bardzo duża warstwa abstrakcji, bo na przykład w React Native nie ma czegoś takiego jak customizowany button. Trzeba sobie zrobić, to się chyba nazywa Highlight Opacity, czyli jakby obiekt, który możemy kliknąć, i trzeba sobie go tam zedytować odpowiednio, żeby to był przycisk. I to jest fajne, dlatego że w pewnych momentach, dlatego że można bardziej sobie skustomizować aplikację. Natomiast jest to też jakiś tam poziom wejścia, wiadomo. W Ioniku mamy abstrakcję w postaci przycisku, po prostu button, który jest już implementacją natywnego batona w HTML-u z dodatkowym CSS-em, który powoduje, że ma taki, a nie inny wygląd, takie, a nie inne efekty. To też jest fajne, to, że mamy oczywiście cross-platformowy wygląd, czyli tak samo wszędzie wygląda, ponieważ działa to w WebView, nie odwołuje się do natywnych komponentów, tylko działa w oparciu o WebView. To oczywiście zaletą jest właśnie to, że nie musimy dostosować komponentów, żeby one wyglądały tak samo na obu platformach, bo tak powinno wyglądać tak samo. Natomiast na przykład iOS ma swoje różne style, których można użyć, i web ma swoje style, znaczy i Android ma swoje style, czyli material design, których można użyć. I Ionic daje na każdym komponencie możliwość, na właściwie na prawie każdym komponencie daje możliwość ustalenia, czy chodzi nam po prostu mode, ten tryb na material design, czyli Android, czy iOS, czyli po prostu ten styl Apple'owski. To jest ta łatwość, w tym sensie, że mamy dużą po prostu warstwę abstrakcji. Szybki, ponieważ działa w WebView. Oczywiście nie tak szybki jak natywne aplikacje, natomiast przy po prostu większości projektów nie będzie ta różnica miała zbyt dużego znaczenia. I jest też bogaty w funkcjonalności, szczególnie jeżeli użyjemy go właśnie z tym frameworkiem. Nie wiem, czy to jest w sumie framework czy biblioteka, to już jest ciężko mi określić, natomiast użycie, w każdym razie używając Ionika po prostu z kapacytorem, jesteśmy w stanie tak naprawdę mieć bardzo duże funkcjonalności z zakresu tworzenia aplikacji hybrydowych. I cóż, no, to rozwiązanie nie różni się dużo od kordowy, sam core w żaden sposób się nie zmienia, a zmianom ulegają jedynie niektóre funkcje i feature'y, tak żeby po prostu było łatwiej w pewnych sytuacjach, które są akurat dla Ionic Teamu ważne, po prostu żeby wtedy było łatwiej tworzyć daną aplikację. Tak czy siak, ja uważam, że naprawdę można stworzyć z tymi rozwiązaniami coś fajnego. Sam React Native, Ionic, Native Script to są rozwiązania, które w dużej mierze sprowadzają się do tego samego, do tworzenia cross-platformowych aplikacji. Każdy z tych rozwiązań robi to w trochę inny sposób, natomiast summa summarum, każdy ma swoje wady i zalety. Cóż, no, ja w chwili obecnej korzystam z Ionika ze względu na to, że mogę tworzyć aplikacje na Androida, na iOS-a, na przeglądarkę, na komputer. Mogę je upublicznić w tych wszystkich, po prostu mediach, czyli tam w Windows Store, ewentualnie Mac Store, macOS Store, nie, to się nazywa macOS App Store, o. Po prostu App Store na iPhone'a i tam na iOS ogólnie, do Google Play'a i tak dalej. Czego no i mogę też dodatkowo oczywiście używać tej aplikacji w formie PVA, co nie jest na przykład możliwe w przypadku Reacta Native bez użycia tam paczki React Native Web, która jest jakby utrzymywana przez społeczność. Tak czy siak, ja po prostu uważam, że każde z tych rozwiązań ma swoje wady i zalety. Warto wybrać to, które nam się akurat podoba i po prostu zacząć z nimi stworzyć jakąś aplikację. Chodzi generalnie o to, że zarówno używając React Native, Native Scriptu, Ionic Framework, Kapasitora, czegokolwiek innego, tak naprawdę jesteśmy w stanie stworzyć coś fajnego i myślę, że naprawdę warto rozważyć ich użycie. No i cóż, no myślę, że naprawdę można stworzyć coś naprawdę fajnego. Dziękuję Ci za wysłanie tego odcinka o Ionic Framework, który stanowi ciekawe rozwiązanie w tworzeniu hybrydowych aplikacji mobilnych. Mam nadzieję, że Ci się spodobało, a jeśli tak, to zapraszam Cię do zostawienia komentarza lub podzielenia się tą informacją o tym odcinku w swoim ulubionym medium społecznościowym. Cóż, ja już nie przedłużam, życzę Ci miłego weekendu i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!